Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Apostolstwo świeckich, część druga. Powróćmy do tematu apostolskiego zaangażowania ludzi świeckich. Jak mówiłem ostatnio, przywołując myśl papieża Franciszka, wciąż nie jest ono zadowalające i potrzebuje odpowiedniej formacji. Temu celowi w jakim stopniu służą również te audycje. Teologicznych podstaw apostolstwa w Kościele, także w odniesieniu do świeckich chrześcijan, należy upatrywać w misterium Przenajświętszej Trójcy. Jest ona początkiem stworzenia i źródłem uświęcenia oraz źródłem wszelkiego apostolstwa. Zwięzłe wyjaśnienie tej prawdy znajdujemy w soborowym dekrecie o działalności misyjnej Kościoła, w którym zostało podkreślone, że Bóg, pragnąc zbawić wszystkich ludzi i pociągnąć ich do jedności ze sobą, posłał na świat swego jednorodzonego Syna Bożego, który stał się człowiekiem, aby być pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. By zapoczątkowane przez Chrystusa dzieło odkupienia człowieka zaowocowało jego uświęceniem, posłał on Ducha Świętego. W normalnym porządku rzeczy warunkiem osiągnięcia zbawienia przez człowieka jest wejście w krąg tajemnicy życia i działania Syna Bożego. Jest to możliwe tylko dzięki Duchowi Świętemu, który niejako aplikuje obiektywne owoce zbawienia w dusze poszczególnych ochrzczonych. Trafnie więc zauważa święty Jan Paweł II w encyklice Dominum et Vivificantem, że pod wpływem Ducha Świętego dojrzewa i umacnia się ów człowiek wewnętrzny, czyli duchowy. Można powiedzieć, że pierwszym apostołem jest sam Jezus Chrystus. On jest posłanym na świat i stale posyła Ducha Świętego, a wraz z Nim posyła Kościół, aby dopełniał Jego zbawcze dzieło. Wspólnota ludu Bożego, której ogromną większość stanowią ludzie świeccy, znajduje się na przedłużeniu tego posłania, które ma początek w Ojcu, aktualizuje się przez Syna i dopełnia w Duchu Świętym. Jeżeli Chrystus jako posłany jest apostołem Ojca, a Kościół stanowi Jego mistyczne ciało, to jest rzeczą oczywistą, że wszyscy, którzy przez chrzest stanowią społeczność Kościoła, mają obowiązek apostolstwa wynikający z samej Jego istoty. Co więcej, pozostawanie w ścisłej więzi jedności z Kościołem jest warunkiem sine qua non skuteczności i owocności apostolstwa chrześcijan. Wszczepieni w Chrystusa i w Jego mistyczne ciało, wierni uczestniczą w potrójnej misji Chrystusa, który jest kapłanem, prorokiem i królem. Oni też ponoszą odpowiedzialność za posłanie i służbę, jakie z tej potrójnej misji wynikają. Warto podkreślić za papieżem z Polski, że pierwszym i właściwym dla nich środowiskiem realizacji tego potrójnego posłannictwa jest kościół lokalny, którego ukonkretnieniem jest parafia. A więc pierwszym obszarem apostolstwa ludzi świeckich jest przede wszystkim parafia. Prześledźmy teraz, jak udział w tym potrójnym posłannictwie Chrystusa ze strony ludzi świeckich przekłada się na ich życie duchowe. Jeśli chodzi o pierwsze z nich, to Sobór Watykański II przypomniał, że cały lud Boży uczestniczy w jedynym kapłaństwie Jezusa Chrystusa, bądź to w formie kapłaństwa powszechnego, które jest dostępne dla wszystkich ochrzczonych, bądź w formie kapłaństwa urzędowego, dostępnego tylko dla wyświęconych. Świeccy chrześcijanie, bez względu na wiek i płeć, na mocy powierzonego im kapłaństwa powszechnego, mają obowiązek uświęcać świat. Odnośnie do tego ojcowie soborowi przypominają, że świeccy w przedziwny sposób są powoływani i przygotowani do tego, aby rodziły się w nich coraz obfitsze owoce ducha. Wszystkie bowiem ich uczynki, modlitwy i apostolskie przedsięwzięcia, życie małżeńskie i rodzinne, codzienna praca, wypoczynek ciała i ducha, jeśli odbywają się w Duchu Świętym, a nawet utrapienia żywota, jeśli są cierpliwie znoszone, stają się duchowymi ofiarami miłymi Bogu przez Jezusa Chrystusa. Ofiary te są składane z pobożnością Ojcu w eucharystycznym obrzędzie wraz z ofiarą ciała i krwi. W ten sposób ludzie świeccy, jako pobożnie działający wszędzie czciciele Boga, sam świat Jemu poświęcają. To Konstytucja Lumen Gentium numer 34. W związku z powyższą wypowiedzią ojców soboru można wskazać na kilka dziedzin kapłańskiego posłannictwa ludzi świeckich, świeckich chrześcijan. Najbardziej dostępną pod tym względem jest praca zawodowa i życie na co dzień. Sobór mówi także o różnych uczynkach, które mają odbywać się w duchu. Chodzi tu o szczególne namaszczenie, jakie daje świadomość uświęcającego działania Ducha Świętego w Kościele i w każdym człowieku. Jest to m.in. tak zwane chodzenie w Bożej obecności. Każda wykonywana praca przez wzbudzanie intencji, by służyła chwale Boga i pożytkowi bliźnich, zyskuje uświęcające człowieka znamię zasługi i łaski, a także głębszą, czasem nadprzyrodzoną motywację. Drugą ważną dziedziną kapłańskiego posłannictwa chrześcijan jest ponoszenie ofiar związanych z życiem codziennym, rodzinnym, społecznym, zawodowym itd. Na uwagę zasługuje cierpienie, tak fizyczne, jak i moralno-duchowe. Jeżeli jest przyjęte z wiarą i cierpliwie znoszone, wówczas staje się cząstką ofiary krzyżowej Chrystusa, w której najpełniej wyraziło się Jego kapłaństwo. Nie można zapominać również o tych ofiarach, które trzeba ponosić z tytułu opieki nad cierpiącymi, co ma szczególne znaczenie w obecnym czasie pandemii. Jednak kapłańskie posłannictwo chrześcijan aktualizuje się najbardziej w życiu sakramentalnym, zwłaszcza przez udział w Eucharystii jako szczególnej ofierze i funkcji kapłańskiej. Mówiłem o tym niedawno w Wielki Czwartek. Powtórzę raz jeszcze, iż koniecznym jest, aby obecni podczas tego misterium wiary chrześcijanie nie byli jak obcy i milczący widzowie, lecz aby przez obrzędy i modlitwy tę tajemnicę dobrze rozumieli, w świętej czynności uczestniczyli świadomie, pobożnie i czynnie. Wierni pełnią swe królewskie kapłaństwo, przyjmując inne sakramenty, wśród których na uwagę zasługuje małżeństwo jako szczególny wyraz kapłaństwa ludzi świeckich. Tu sami małżonkowie stają się szafarzami sakramentu, który uzdalnia ich do pełnienia uświęcających zadań w małżeństwie i rodzinie, a przez to w społeczeństwie. Odnośnie do udziału wiernych świeckich w profetycznym posłannictwie Chrystusa, to najpierw godne podkreślenia jest to, że Kościół Święty przejął je po Jego wniebowstąpieniu i podobnie jak On sam w sobie staje się profetycznym zwiastunem zbawienia. Kościół jest samym proroctwem, ponieważ w nim i przez niego nieustannie Bóg objawia się światu. Ponieważ, jak uczy Sobór Watykański II, Kościół jest w Chrystusie niejako sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego, dlatego sam stanowi wydarzenie profetyczne. Oznacza to, że podmiotem profetycznego posłannictwa w apostolstwie jest cała wspólnota wierzących, czyli zarówno hierarchiczni jej reprezentanci, jak i wierni świeccy, którzy w tym dziele mają do dyspozycji trzy sposoby realizacji. Mianowicie poznawanie ewangelicznego orędzia, głoszenie dobrej nowiny i przykład życia. Profetyczne posłannictwo świeckich domaga się przede wszystkim znajomości Ewangelii. Nie można jej jednak traktować wyłącznie jako doktryny aksjologicznej odnośnie do tego, co wolno czynić, a czego nie wolno, albo jak historycznego zapisu minionych wydarzeń. Dla chrześcijanina proroka Ewangelia musi stać się drogą do doświadczenia Boga. Z tej racji wielkie znaczenie ma przynajmniej elementarna znajomość Pisma Świętego, która, jak uczy święty Hieronim, jest tym samym, co poznanie samego Chrystusa. Ów święty uczył bowiem, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Tymczasem ignorancja biblijna w niektórych sytuacjach może okazać się zdradą ducha Kościoła, który według świętego Jana Pawła II jest wspólnotą ewangelizowaną i ewangelizującą, a może w pewnych sytuacjach ta nieznajomość Pisma Świętego okazać się zdradą samego Chrystusa. Ponieważ wiara rodzi się z tego, co się słyszy, dlatego ewangelizacja jako istotny wymiar posłannictwa profetycznego domaga się głoszenia dobrej nowiny. Może mieć ono charakter autorytatywny i zarazem publiczny. Zasady tę formę ewangelizacji podejmują kapłani, którzy na mocy święceń otrzymują odpowiednie do tego charyzmaty i łaski na bazie formacji intelektualnej i sakramentu święceń. Niemniej jednak taką formę przepowiadania mogą pełnić również świeccy, szczególnie ci, którzy posiadając misję kanoniczną od swego biskupa, oficjalnie występują w jego imieniu, w imieniu całej wspólnoty, jako misjonarze, katecheci lub wykładowcy. Obok tego istnieje szczególnie owocne, prywatne przekazywanie Ewangelii, na co zwrócił uwagę papież święty Paweł VI w adhortacji Evangelii Nuntiandi. Pisze on, że tego sposobu indywidualnego przekazu dobrej nowiny używał często sam Pan, jak świadczą rozmowy z Nikodemem, Zacheuszem, Samarytanką, Szymonem Faryzeuszem. To samo czynili apostołowie. Niezastąpioną pod tym względem jest katecheza rodzinna. Ponadto kontakty zawodowe, towarzyskie, a nawet przypadkowe spotkania dają wiele okazji do indywidualnej ewangelizacji, a tym samym do podejmowania powinności apostolstwa, gdyż prawdziwy apostoł szuka okazji głoszenia Chrystusa, jak przypomnieli ojcowie soborowi.